Witam Was bardzo serdecznie. W piątą niedzielę Wielkiego Postu witam w naszym imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie księdza Artura Godnarskiego, który jest prowadzącym przystanek Jezus i wspólnotę świętego Tymoteusza, którzy będą dla nas te rekolekcje prowadzić.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: Panie, ten, którego kochasz, jest chory. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: wróćmy znowu do Judei. Uczniowie mu powiedzieli: Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a ty chcesz tam ponownie wrócić? Jezus im odparł: czy dzień nie ma 12 godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła. A gdy to powiedział, dodał: nasz przyjaciel zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu. Uczniowie odrzekli: Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci. Uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: Łazarz umarł. Ale raduję się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego. Tomasz, zwany bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od 4 dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy w odległości około 15 stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co tylko Go poprosisz. Jezus jej rzekł: Twój brat powstanie z martwych. Marta odpowiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Jezus oświadczył jej: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła: Tak, Panie. Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc jej pokryjomu: Nauczyciel jest tutaj i prosi Cię. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do Niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała Go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu, pocieszali ją, poszli jej śladem, widzieli, jak zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy Go zobaczyła, upadła Mu do nóg i rzekła: Panie, gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: Gdzie złożyliście go do grobu? Odparli: Panie, chodź zobaczyć. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: Zobaczcie, jak go kochał. Niektórzy zaś mówili: Czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Jezus ponownie, wzburzony, podszedł do grobu, a była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: Odsuńcie kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, nie żyje bowiem od 4 dni. Jezus powiedział jej: Czy nie zapewniłem Cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz? I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających mnie ludzi, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał z mocą: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im: Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo cieszę się, że Was widzę. Cieszę się, że jesteście. Rozpoczynamy rekolekcję. To myślę, że będzie piękny dla nas wszystkich czas. Chociaż wydaje mi się, że zazwyczaj rekolekcję kończymy w tym miejscu, w którym powinniśmy rozpocząć. Kończymy rekolekcję w momencie, kiedy wszyscy są wyspowiadani. Wtedy wręczamy rekolekcjoniście kwiaty i mówimy: goodbye, trzymaj się, wróć może kiedyś, ale teraz już jedź tam, skąd przyszedłeś. Chciałbym, siostry i bracia, abyśmy troszeczkę inaczej te rekolekcje zaczęli i w troszeczkę innym porządku je przeżyli. Wybaczcie nam to, że nie przedstawimy się na początku, nie chcemy teraz mówić o nas, chociaż jest o czym opowiadać, ale o tym powiemy Wam wieczorem. Już teraz zapraszam Was serdecznie na godzinę 20:00 na spotkanie rekolekcyjne, gdzie będzie druga nauka rekolekcyjna. Nie będzie mszy świętej, bo teraz jesteśmy na Eucharystii, ale wieczorem będziemy chcieli ze sobą być, będziemy chcieli ze sobą rozmawiać, będziemy chcieli dużo śpiewać, a także modlić się i myślę, że dowiedzieć się czegoś bardzo istotnego dla nas, którzy wytrwale chodzimy do Kościoła.
Bo może zrodzić się w Twoim sercu takie, może rodzi się od jakiegoś czasu takie pytanie, które nurtuje nieraz ludzi, których spotykam na swojej drodze. Proszę księdza, chodzę do kościoła, ale tak naprawdę to w moim życiu niewiele się zmienia. Chodzę do kościoła, jestem w miarę pobożnym człowiekiem, wierzę w Pana Boga, ale czy to przypadkiem nie jest tak, jak kiedyś zapytali mnie młodzi ludzie na lekcji religii, proszę księdza, jak to jest w małżeństwie, czy po 60 to jeszcze ciągle miłość, czy przyzwyczajenie? Jak to jest? No to was powinienem zapytać. Jak to jest? Miłość czy przyzwyczajenie? No jak to jest? Ale bez przekonania to mówicie, że miłość. Miłość czy przyzwyczajenie? Ważne to jest pytanie. I chcę wam powiedzieć, że jestem księdzem od 23 lat i jedną z rzeczy, których bardzo się bałem, to bardzo bałem się przed święceniami, że stanę się rutyniarzem, że stanę się człowiekiem, który się przyzwyczai do Jezusa, który przyzwyczai się do odprawiania mszy świętej, który przyzwyczai się do spowiadania ludzi. Ale mogę wam złożyć świadectwo, patrząc wam prosto w oczy, że jeśli przychodzisz, jeżeli wchodzisz w żywą relację z Jezusem, jeśli przeżywasz z Nim relację przyjaźni, nie da rady się nudzić. Nie da rady się nudzić. Tak sobie myślałem ostatnio, ponieważ zbliża się kolejna rocznica moich święceń, że gdyby w dniu moich święceń ktoś dał mi kartkę papieru, pióro i powiedział, napisz, możesz zaszaleć, napisz jakiś taki scenariusz na swoje życie, jak chciałbyś, żeby ono wyglądało, to muszę wam powiedzieć, że w najśmielszych oczekiwaniach to, co bym napisał, używając mojej fantazji, w 1/3 nie byłbym w stanie napisać tego, czego doświadczyłem, podążając w moim życiu za Jezusem, czego doświadczyłem w przyjaźni z Nim. I dlatego dziwię się trochę nam, chrześcijanom, że potrafimy żyć, słuchając prawdy o Bogu, ale tak naprawdę nie zaprzyjaźniając się z Nim. To nie są czcze słowa. Zawsze będzie tak, że jeśli o czymś będę mówił, to będę chciał to sprawdzić. Taką mam naturę. Chociaż nie mam na imię Tomasz. Ilu z was przyniosło dzisiaj ze sobą do kościoła Pismo Święte? Proszę podnieść rękę do góry. Wow, jest jedna osoba, pierwsza osoba w waszej parafii, która przyniosła ze sobą Pismo Święte na mszę świętą. No ale po co nosić ze sobą Pismo Święte, skoro tutaj jest lekcjonarz, wszystko za nas przeczytają. Siostro, bracie, jeśli zrozumiesz, czym jest Słowo Boże, nie będziesz chciał się z Nim rozstać. Papież Franciszek mówi nam o tym z takim uporem maniaka, żeby mieć przy sobie tę małą książeczkę, do której można zawsze sięgnąć, aby przeczytać choćby mały fragment o Jezusie. Dlaczego to jest takie ważne? Opowiem wam o tym wieczorem, bo teraz na to nie mam czasu. Teraz chcę wam pokazać Ewangelię, ponieważ Pismo Święte, wbrew pozorom, nie jest do czytania. Słyszeliście, co powiedziałem? Naprawdę? Dziwicie się trochę, czy nie? Nie dziwicie się. A może w ogóle nie jesteście tego ciekawi? Zobaczymy wieczorem. Tam sprawdzę to. Pismo Święte naprawdę nie jest do czytania, ale ono jest nam bardzo potrzebne, ponieważ chciałbym, byśmy odkryli taką bardzo ważną prawdę, o której mówił papież Grzegorz Wielki. On mówił o tym, ujął to w takim stwierdzeniu, scriptura crescit cum lecente, to znaczy, że słowo rośnie wraz z czytającym. Słowo rośnie wraz z czytającym. Nie ma takiego wieku, kiedy trzeba byłoby powiedzieć, no ty już masz odpowiednią ilość lat, żeby teraz, żebyś zaczął czytać Pismo Święte. Nie. Każdy z was, kto tu jest, nawet ci najmniejsi, którzy mają głowę na ramieniu mamy czy taty, powinni to usłyszeć, że Słowo Boże chce być ich przyjacielem, chce towarzyszyć im w życiu od najmniejszego człowieka do najstarszego wiekiem. Słowo chce rosnąć z tobą. Zupełnie inaczej słuchałeś tej Ewangelii 20 lat temu, inaczej słuchasz tej Ewangelii dzisiaj, a zupełnie inaczej usłyszysz tę Ewangelię za 2 miesiące, za 1/2 roku, za 2 lata. Ponieważ ty w życiu nie stoisz, ty w życiu idziesz, poruszasz się. W twoim życiu tak wiele rzeczy się zmienia. Wchodzisz w zupełnie inne relacje. Przeżywasz wiele spraw. Wiele spraw cię dotyka, spotykasz różnych ludzi, wydarzają się różne historie. Jesteś bogatszy o doświadczenie. I w tym twoim doświadczeniu, które masz dzisiaj, Bóg chce z tobą prowadzić dialog. Bóg chce ci coś pokazać. Bóg chce ciebie czegoś nauczyć. Tylko jest pytanie, czy ty się chcesz czegoś nauczyć? Czy masz w sobie to pragnienie uczenia się od Jezusa? Czy jesteś jak taki bufon, który siedzi w kościele, noga na nogę, ręka na rękę i patrzysz tylko, kto się pomyli, kto coś zrobi nie tak, a właściwie nie interesuje cię to, co tak naprawdę chce Chrystus powiedzieć do twojego serca. Nie bądź bufonem. Nie bądź tym, który przyzwyczaił się do Jezusa. Nie bądź tym, który uważa, że wszystko wie. Od tylu lat głosząc słowo jestem ciągle zaskakiwany. Dzisiaj też czytając tę Ewangelię zostałem zaskoczony przez Jezusa. Odkryłem, jaką rolę na tych rekolekcjach mamy do spełnienia my, księża, ale o tym później. Ewangelia to nie jest historia, która wydarzyła się tylko 2000 lat temu. Ewangelia to jest taki snop światła, który oświeca twoje i moje dzisiaj. Czy aby na pewno? Spróbujmy. Zobaczmy, czy tak jest. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Jezusie, który nie przychodzi do Łazarza, który choruje. Marta i Maria wysyłają wiadomość do Jezusa. Ten, którego kochasz. To słowo, kochani, nie jest użyte przypadkowo. To słowo jest bardzo brzemienne w skutki. Jezus naprawdę kocha Łazarza. I więcej, Łazarz o tym wie. Skoro Marta i Maria wysyłają do Jezusa wiadomość, że ten, którego kochasz, choruje, to Łazarz na pewno czekał, że przyjdzie do niego Jezus. To prawda, Jezusa już wyprzedzała sława. O Jezusie wszędzie mówiono. To ten, który uzdrawia. To ten, który przywrócił wzrok niewidomemu. To ten, który odpuścił sparaliżowanemu grzechy i go postawił na nogi. To ten, który uzdrowił tego z uschłą ręką w naszej synagodze. Łazarz choruje, cierpi i ostatecznie umiera. Ale chcę cię zapewnić, przyjaciel wie, co robi. Kilkakrotnie w dzisiejszej Ewangelii pada pytanie o wiarę. Czy wierzysz? Jezus mówi, nie poszedłem do Łazarza celowo, aby oni uwierzyli. Kto? Uczniowie. Aby uwierzyli. Ciekawostka, sprawa wiary to nie jest sprawa jednorazowa, że wstanę i powiem wierzę. Uczniowie wielokrotnie na kartach Ewangelii jest napisane i uwierzyli Jego uczniowie. I uwierzyli wtedy. To zaufanie do Pana buduje się krok po kroku, dzień po dniu, rok po roku, wydarzenie po wydarzeniu. I oto Jezus przychodzi do Marty i Marii. Znów Jezus pyta, czy wierzysz? Siostry i bracia, czy to nie jest coś podobnego do naszego życia? Czy nie masz takiego doświadczenia w swoim życiu, że coś ci doskwierało? Naprawdę przeżywałeś jakiś wewnętrzny, może nawet niekoniecznie fizyczny, ale może wewnętrzny ból? Na Uniwersytecie Zielonogórskim w czasie zajęć, kiedy zadałem studentom pytanie, co jest dzisiaj największą bolączką, co jest największym problemem dzisiaj młodych ludzi? Wiecie, co odpowiedzieli? Młodzi ludzie, nasi studenci, kwiat naszej młodzieży, odpowiedzieli samotność. Jesteśmy samotni. Ilu spotkałem ludzi żyjących w związku małżeńskim, mąż i żona, i mówią o głębokiej samotności przeżywanej, o samotności niezrozumienia. Mimo tego, że żyją w małżeństwie, że żyją w rodzinie. I może masz takie właśnie doświadczenie jakiegoś takiego głębokiego bólu, trudu i wysyłałeś do Jezusa informację, Panie, tyle razy słyszałem w kościele, że Ty mnie kochasz. To chcę Cię poinformować, ten, kogo kochasz, choruje, cierpi. jestem w tym biedny, osamotniony, przyjdź. A On jakby był nieobecny. Nieraz mówi się o niektórych ludziach, że za życia umarli, że coś w nich pękło, że zostali tak dotkliwie zranieni, że nie mają już sensu, by żyć. Kilka miesięcy temu przywieziono do naszego domu bezdomną kobietę. Miała 72 lata, pani Czesława. 40 lat była nauczycielką. Pracowała w szkole muzycznej, uczyła gry na fortepianie i na wiolonczeli. I tak się losy potoczyły, że stała się kobietą bezdomną. Kiedy przywieziono ją do naszego domu, to od razu wszyscy wiedzieli, że wydarzyło się coś wyjątkowego, chociażby z powodu zapachu, który ze sobą wniosła do domu. Mieszkała z nami przez kilka miesięcy. Byliśmy bardzo poruszeni tą biedą, która wydarzyła się w jej życiu. A ona, kiedy dostała trochę ciepła, kiedy doświadczyła miłości, kiedy doświadczyła zatroskania, kiedy doświadczyła, że ktoś się nią zajął, ona rozkwitła. Ona powiedziała nam, że spotkało ją coś najszczęśliwszego w życiu, co mogło ją spotkać. Powiedziała nam, zamieszkałam wśród aniołów. Było to dla nas czymś niesamowitym. Zobaczyliśmy, co może stać się z sercem człowieka, który już umarł, ale który znalazł się wśród przyjaciół Jezusa. Zobaczcie, że Jezus przychodzi przed grób Łazarza, gdzie można powiedzieć, karta jego historii życia została zamknięta, że tego już się nie da cofnąć, nie da się tego zmienić. Tu już jest wszystko pozamiatane, tu można tylko stanąć i płakać. A oto Jezus staje naprzeciwko tej pieczary i jest coś, co odgradza Łazarza od Jezusa. To jest wielki kamień, który został zatoczony na grób. Siostro i bracie, co tak naprawdę odgradza mnie, co odgradza ciebie od Jezusa? Tym, co naprawdę jest w stanie nas odgrodzić, to jest grzech. Grzech nieprzebaczenia, grzech złości, grzech nieuczciwości, nieczystość, brak życzliwości dla drugiego człowieka, niezdolność do podzielenia się. To, co nas zamyka samych w sobie, co zamyka nas w grobie naszych niemożliwości. I Jezus mówi, odsuńcie kamień. Jezus dzisiaj na początku tych rekolekcji staje naprzeciw ciebie i mówi, odsuń kamień, ty znasz ten kamień. Ty wiesz, co jest tym kamieniem, tym, co jest niewygodne, tym, co wpadło ci do buta i cię uwiera i nie pozwala ci biec w życiu, tylko cierpisz. Usuń ten kamień, pójdź do sakramentu pokuty i pojednania. Przeżyj owocnie ten sakrament. Pomocą do przeżycia tego sakramentu jest taka mała książeczka, która z tyłu się znajduje w kościele. Wybaczcie, że nie możemy jej każdemu podarować, bo nas po prostu na to nie stać najnormalniej w świecie. Ale z wydawnictwa wzięliśmy tę książkę, ona jest wydana z inicjatywy papieża Franciszka na inicjatywę 24 godziny dla Pana przez papieską radę do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. I tam na stronie 16 jest ważny artykuł biskupa Grzegorza Rysia, który na podstawie Biblii tłumaczy, co znaczy zaufać Jezusowi. Jak przygotować się do sakramentu spowiedzi, by nie być drobiazgowym, by nie zajmować się pierdołami, ale by naprawdę odsunąć ten kamień, to, co cię oddziela od Jezusa. Nie, żeby cedzić komara, a połykać wielbłąda. Pozwól sobie na to, żeby przygotować się dobrze do tego odsunięcia kamienia. To możesz zrobić osobiście. I teraz zobacz, co dzieje się dalej. Ten kamień musi być odsunięty, dlatego że grzech ma taką właściwość, że zatyka ci uszy. Powoduje, że serce staje się kamienne. ale mówisz, ale ja słyszę, ale nie słyszysz tak, jak powinieneś słyszeć. To, co słyszysz, nie rodzi w tobie wiary, odbija się od ciebie jak o kamień. Więc usuń kamień, usuń grzech przez sakrament spowiedzi. I wtedy może wydarzyć się coś cudownego. Możesz usłyszeć, jak Jezus woła: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Jezus dzisiaj chce stanąć naprzeciwko ciebie i staje naprzeciwko ciebie przez te rekolekcje. I mówi: Katarzyno, Wojciechu, Zdzisławie, Kasiu, wyjdź na zewnątrz. Wyjdź z tego, co jest twoim grobowcem, co jest twoją niemożliwością. Wyjdź z tego, co w tobie umarło. Bo zostałeś stworzony do tego, aby żyć i, jak mówi święty Ireneusz, aby żyć pełnią życia. Bo chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. Nie na 30%. Nie na 40%. W pełni. Taka jest wola Boża względem nas. Siostry i bracia, to dokonało się w życiu Łazarza. I może się wydawać nam, że to już koniec. Że to jest punkt kulminacyjny. Jezus wskrzesza Łazarza. Nic z tego. To jest dokładnie tak, jakbyśmy rekolekcję zakończyli tylko spowiedzią. Właśnie w tym momencie, kiedy Łazarz wyjdzie z grobu, to jest coś, co ja dzisiaj odkrywam. Jakie jest nasze, księży, zadanie na rekolekcjach? Jezus, kiedy Łazarz się pojawia w otworze tego grobowca, Jezus mówi: rozwiążcie go. Właśnie my, kapłani, mamy wam pomóc, mamy być pomocą dla was. My mamy was rozwiązać. Tak, mamy rozwiązać to, czym jesteś skrępowany, i to się może dokonać właśnie w sakramencie spowiedzi. Ilu ludzi wychodzi z konfesjonału i mówi: wreszcie czuję się wolny. Jak lekko mi jest. Jest zupełnie inaczej. To jest nasze zadanie. Mamy być posłuszni Jezusowi. Jezus dzisiaj do nas, kapłanów, mówi: rozwiążcie. Rozwiążcie. Uwolnijcie. Rozwiążcie. Ale co stanie się w życiu Łazarza od momentu, kiedy zostanie wskrzeszony z martwych? Siostry i bracia, gdziekolwiek on pójdzie, czy do swojej rodziny, czy do swojego sąsiedztwa, czy do pracy, czy w gości, zawsze wokół niego będzie tłum, któremu Łazarz będzie mówił o Jezusie, który go wskrzesił. Łazarz od momentu wskrzeszenia staje się misjonarzem. Opowiada innym o Jezusie. Opowiada dobrą nowinę o tym, który przyszedł wyzwolić człowieka. Wierzę, że to chce dokonać z nami Pan Jezus w czasie tych rekolekcji. Nie tylko odpuścić nam grzechy. Chce nas rozwiązać, byśmy mogli swobodnie iść i byśmy mogli opowiadać o tym, co uczynił dla nas Jezus. Przywieźliśmy ze sobą Łazarza, żebyście mogli go poznać, żebyście wiedzieli, że Ewangelia nie dokonała się tylko 2000 lat temu, ale ona dokonuje się także dzisiaj. Nie będzie mówił do nas po polsku, bo tego języka dopiero się uczy. Pochodzi z Malezji, ma na imię John i chciałbym, posłuchajmy z uwagą tego świadectwa Johna, które do nas skieruje.
Szczęść Boże. I just want to share a little bit of my life.
Chciałbym powiedzieć, podzielić się trochę o moim życiu.
From a very young age of 6 years old to my teenage life.
Od bardzo młodego wieku, kiedy miałem 6 lat, aż do momentu, kiedy byłem nastolatkiem.
I grew up hating my father.
Dorastałem nienawidząc mojego ojca.
Because my father was an alcoholic.
Ponieważ był alkoholikiem.
He was a gambler.
Hazardzistą.
And he used to verbally and physically abuse my mother.
I znęcał się słownie i fizycznie nad moją mamą.
So I grew up hating him a lot.
Więc dorastałem bardzo go nienawidząc.
And this hatred turned into unforgiveness.
I ta nienawiść przemieniła się w nieprzebaczenie.
Where I told my father I would never forgive him.
Pewnego dnia powiedziałem mu, że nigdy mu nie wybaczę.
For what he did to my mom.
Nie, że nie wybaczę tego, co zrobił mamie.
So I built myself this tomb and I hid in this tomb of my unforgiveness.
Więc wybudowałem taki grób i wszedłem do tego grobu, którym było nieprzebaczenie.
And I became comfortable in this unforgiveness.
I czułem się tam swobodnie, komfortowo.
Comfortable in this tomb.
Czułem się swobodnie w tym grobie nieprzebaczenia.
So later on, as I grew up, of course my sin, my sinfulness, and I became more comfortable in this tomb.
Dalej, kiedy żyłem, pojawiły się kolejne grzechy i czułem się swobodnie i komfortowo w tym grobie grzechu.
I could never experience the light of God or the mercy of God come over me.
Nie mogłem doświadczyć tego, że światło Boże i Boże miłosierdzie przychodzi do mnie.
Because I was so consumed by this unforgiveness.
Ponieważ byłem zżerany przez to nieprzebaczenie.
Until one day I attended a retreat.
Aż do pewnego dnia, kiedy wziąłem udział w rekolekcjach.
And in this retreat,
i podczas tych rekolekcji,
Jesus called me out of that tomb.
Jezus zawołał mnie, abym wyszedł na zewnątrz z tego grobu.
Today we heard about the gospel.
Dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii.
Lazarus was in the tomb for 4 days.
Że Łazarz był w grobie od 4 dni.
I was in my tomb of unforgiveness and sin for almost 20 years.
Ja byłem w moim grobie nieprzebaczenia i w grobie grzechu przez prawie 20 lat.
Today in the gospel Jesus called Lazarus, Lazarus, come out.
Dzisiaj w Ewangelii Jezus woła Łazarza, wyjdź na zewnątrz.
And in that retreat Jesus called me, John, come out.
I podczas tych rekolekcji Jezus zawołał również mnie, John, wyjdź na zewnątrz.
The moment I came out of my tomb,
i w momencie, kiedy wyszedłem na zewnątrz tego grobu,
Jesus was able to set me free from my unforgiveness.
Jezus był w stanie uwolnić mnie od mojego nieprzebaczenia.
From my sin.
Z mojego grzechu.
Because I know that I was created to be free.
Ponieważ wiem, że zostałem stworzony po to, by być wolnym.
You and I are created by God to be free.
Ty i ja jesteśmy stworzeni przez Boga po to, byśmy byli wolni.
He never intended us to be in a tomb.
Jezus, Bóg nie ma zamiaru, byśmy siedzieli w grobie.
Today Jesus is asking you and me.
Dzisiaj Jezus pyta ciebie i mnie.
Come out.
I woła, wyjdź.
Because Jesus knows our name.
Ponieważ Jezus zna moje imię.
And he calls us by our name.
Jezus woła nas po imieniu.
Only the devil will call us by our sin.
Tylko szatan, diabeł woła nas po naszych grzechach.
Only he will remind us of our sins.
To on przypomina nam nasze grzechy.
But Jesus will call us out by our name.
Ale Jezus woła ciebie i mnie po imieniu.
Like he called me, John, come out.
Tak jak zawołał mnie, John, wyjdź na zewnątrz.
So in this retreat Jesus wants to call each one of us out of our tomb.
Podczas tych rekolekcji Jezus woła każdego z nas, wyjdź na zewnątrz.
God bless.
Niech was Bóg błogosławi.
Myślę, że możemy tak po polsku mu podziękować. Zamknijmy zatem tę naszą konferencję w taką pierwszą konkluzję. Jezus nie zapomniał o tobie. Jesteś dla Niego ogromnie ważna, ogromnie ważny. On wie, co dzieje się w twoim życiu, nawet jeśli wydaje ci się, że już umarłeś. On ciebie bardzo potrzebuje. Pozwól i zrób wszystko, co w twojej mocy, aby odsunąć kamień, byś mógł usłyszeć Jego głos. I zaufaj Mu, bo On ciebie chce uczynić swoim świadkiem. Proszę was, nie zapomnijcie swoich Biblii dzisiaj na wieczorne spotkanie i gorąco was zapraszam. Zaproście też swoich kolegów, koleżanki, znajomych. Niech ten Kościół się wypełni, bo mamy dla tych wszystkich ludzi, którzy może nawet już od dawna nie zaglądają do Kościoła, dobrą wiadomość. Amen.